Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
A teraz, szanowni państwo, w magazynie filmowym czas na postscriptum. Chyba tak można byłoby powiedzieć, ponieważ w zeszłym tygodniu zabrakło nam czasu i pomyśleliśmy sobie z Anną Marią Piskorską, że no nie możemy tego tematu od tak sobie zostawić i dlatego dzisiaj do niego wracamy. Jako się rzekło, Anna Maria Piskorska, czyli filmoznawczyni z filozoficznym zapleczem, jest z nami w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I Pamfir to jest ten tytuł Dmitro Sucholitkiego-Sobczuka, do którego powracamy. Rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu o tych bardzo wielu warstwach, na których zbudowany jest ten film, warstwach kulturowych, metaforycznych. Głównie tak naprawdę o metaforyce tego obrazu filmowego rozmawialiśmy, ale kiedy powiedziałem, że musimy kończyć rozmowę, to ty z oburzeniem wręcz spojrzałaś na zegar i spojrzałaś na mnie pytającym wzrokiem, jak to? Nie powiedziałam o tym, co jest dla mnie najważniejsze. Co jest najważniejsze?
Rozmawialiśmy o przygraniczności, która nam się wyklarowała na poziomie już miejsca akcji. Przypominam, Bukowina we wschodnich Karpatach, ale ściśle przylegająca do granicy z Rumunią. Metafora graniczności nam ustawiła takie przebywanie w przestrzeni pomiędzy. I myślę, że to, co najciekawsze i co właśnie bardzo bym chciała, żeby wybrzmiało i żebyśmy postawili kilka zasadniczych pytań, które dalej mi chodzą po głowie, to takie przestrzenie pomiędzy głównymi bohaterami, czyli ojcem, Pamfirem, Leonidem, a jego synem Nazarem, ponieważ ta ojcowizna, ta spuścizna przekazywana z pokolenia na pokolenie na syna, który według życzenia Leonida miałby już się wychowywać w innych czasach, w innych warunkach i miałby przed sobą zupełnie inną przyszłość, no jest jednym z kluczów na pewno otwierających ten film. No i otwiera nas też na szereg pytań, które są boleśnie wzmocnione przez bieżący kontekst Ukrainy.
Ja chciałbym dodać w takim razie, żeby tym z państwa, którzy nie byli z nami, których nie było z nami w zeszłym tygodniu, przybliżyć, że ta sytuacja prezentuje się następująco. Tata, Pamfir, który ma za sobą przeszłość przemytniczą, który chce, żeby jego syn, tak jak powiedziałaś, żył w inny sposób. On mówi, ja chcę, żebyś ty się wykształcił, żebyś nie kultywował tego schematu, który nie jest dobrym schematem. I to, na co ty zwróciłaś uwagę na tak zwanym poza anteniu ostatnio, że paradoks tej relacji polega na tym, że Nazarowi, temu kilkunastoletniemu chłopcu, no właśnie imponuje to, że jego ojciec jest miejscową legendą, jest takim niezniszczalnym, który sieje postrach, ale sieje postrach nie dlatego, że wyjechał do pracy gdzieś za granicę po to, żeby rodzinie żyło się lepiej i żeby nie trzeba było właśnie w nielegalny sposób zarobkować, tylko właśnie imponuje mu to, co związane z tym przemytem, ukazanym w taki sposób wręcz, nie wiem jak to nazwać, bardzo przerysowany.
Komiksowy. Staje się takim bohaterem, ale takim bohaterem widzianym oczami nastolatka. Nie bez przyczyny. Imię Nazar również jest znaczące i wywiedzione z języka arabskiego. Ma różne konotacje, ale oznacza przede wszystkim spojrzenie, obserwacje, opinie. Także Nazar, młody Nazar, który też może dodam tutaj, że jest autochtonem tego miejsca, jest tak zwanym naturszczykiem, który został odkryty przez reżysera i mówi w dialekcie właśnie z Bukowiny.
Stanisław Potiak to imię tego aktora, który gra, wciela się w Nazara.
Tak.
To na marginesie.
Nazar jest z tego miejsca, więc jest to też w podtekście historia o miejscach, o społecznościach, które w Ukrainie żyją i które właśnie teraz są analizowane pod kątem tego, jakie mają perspektywy. Czy ta granica z Unią jest tak blisko, jak fizycznie ją widzimy. Tam są różne ironiczne też interpretacje tej sytuacji. Jest kapitalna scena, w której bohaterowie właśnie dokonując przemytu znajdują się przez chwilę na tej, po tej drugiej stronie i młodzi chłopcy mówią, no nigdy nie byliśmy za granicą, więc Pamfir ironicznie się pyta, i co, jak wam się podoba? Więc jakby jest, do ironii będę się zresztą odnosić, bo jest jej całkiem sporo w tym filmie i ona mi zresztą jakoś ustawia ten film, bardzo przez to inspiruje mnie do zadawania tych kolejnych pytań.
Bo to są takie dwa wątki. Ty mówiłaś w kontekście jednej z istotniejszych dla ciebie spraw, że ten film jest poniekąd także opowieścią o męskości, o wzorcach męskości, prawda?
Zdecydowanie. Imię Leonid wywodzi się, znaczy ja wywodzę je interpretacyjnie ze starożytnej Grecji, bo odnosi się, wydaje mi się, celowo do Leonidasa, króla Sparty. I otwórzmy się na szersze toposy wywiedzione z antycznej Grecji. Mamy znowu taką przestrzeń graniczną między obecnością i nieobecnością tego idola, którym jest ojciec. On jest jednak konsekwentnie nieobecny w jego życiu, więc tym bardziej Nazar może tworzyć tę wizję, swoją własną wizję. Dokładnie, ojca. Czy jesteśmy bardzo daleko od Odyseusza, który zawsze był nieobecny, i Telemacha, który wiecznie czekał? Możemy sięgnąć do podstaw zapytywania się o męskość w tym bardzo klasycznym odczytaniu, taką męskość...
Testosteronową, tak można powiedzieć.
Można, próbowałam, właśnie szukałam tych określeń, no taką ekspansywną, opartą na sile. To jest taki etos mężczyzny walecznego, mężczyzny, który jest honorowy, który jest zdolny do poświęceń wszelkich, walczy aż do końca, prawda, jak Leonidas. I teraz ciekawi mnie, jaki jest faktyczny potencjał w męskości. I ciekawi mnie, czy z takiej wizji męskości się wyrasta. Czy to jest wizja właśnie nastolatka, czy to jest coś, co można utrzymać, czym można się kierować w życiu.
A jak myślisz, dlaczego Sucholitki sięga po te toposy związane z męskością w swoim filmie?
Jest tam taka kapitalna scena. Ja bardzo chciałabym na nią widzów naprowadzić, ponieważ wśród spektakularnych, dużo bardziej spektakularnych scen ona może umknąć, a mnie uwiodła najbardziej. To jest scena, w której Leonid czyta ulotkę Viagry i czyta jej skutki uboczne. Kapitalna, bardzo ironiczna scena, ponieważ Viagra w tym filmie jest używana w
celu... Jako dopalacz.
Tak. I teraz zważcie na metaforę, która powstaje. Pamfirowi niczego nie brakuje. Jego fizjonomia, sposób kadrowania ukazuje go w takiej pełnej, właśnie tej klasycznej męskości opartej na sile. A on mimo to przed tym swoim ostatnim skokiem zażywa 3 tabletki Viagry. Mamy w takim razie do czynienia z jakąś nadmiarowością.
Ale ja chciałbym tylko dodać, zanim wrócimy do tego wątku nadmiarowości, że ta Viagra jest takim leitmotivem tego filmu, dlatego że ona pojawia się w każdym momencie, kiedy okoliczności przedstawione w scenariuszu, w tej historii, wymagają od głównego bohatera takiej wyjątkowej tężyzny fizycznej, sprawności, błyskotliwości ruchowej, jeśli tak można powiedzieć. I za każdym razem, kiedy on wie, że będzie musiał wykazać się siłą, sięga po takie palacze, tak? To mogłyby być narkotyki, to mogłaby być każda inna substancja, ale to jest Viagra. I wracamy do tej ulotki, ponieważ skutkiem ubocznym jest...
O losu, ironio, skutkiem ubocznym przedawkowania Viagry jest impotencja. Myślę, że jest to kapitalna metafora, która nas... która pokazuje, w jaki sposób w tym filmie zostały podważone te klasyczne męskie rozwiązania siłowe, takie przeciwstawianie się fatum, ale wydaje mi się, że w atmosferze nadmiernej pewności siebie, nadmiernej dumy, pychy, czyli znów otwieram się na klasyczne kategorie jak hybris. Myślę, że Pamfirowi przeszkadza trochę w działaniu taka hybris, która mu zaciemnia obraz możliwych rozwiązań. Z drugiej strony można powiedzieć, że to fatum jak czapa po prostu zasłania całość widzenia, całe pole widzenia i że nie ma dobrych rozwiązań.
Opowiedzieliśmy już o tym, co faktycznie dzieje się w ramach tego filmu w kontekście tych wzorców męskości, ale zawsze, kiedy twórca podejmuje się gry z jakąś tradycją, konwencją, przekonaniami, utartymi schematami kulturowymi, to zadajemy sobie pytanie, dlaczego to robi? Dlaczego według ciebie, ponieważ Dmytro Sucholitki-Sobczuk jest zarówno reżyserem, jak i scenarzystą Pamfira, dlaczego on to zrobił? Po co mu to było?
Ja myślę, że taka antycypacja trochę też współczesnej sytuacji Ukrainy może nas nakierowywać na pytania właśnie o te rozwiązania siłowe, o to, czy jeśli, myślę, że możemy powiedzieć, że Ukraina się zmaga z pewnym fatum, więc jeśli tak jest, to czy rozwiązania siłowe są jedynymi możliwymi. Dużo wygodniej byłoby nam stawiać te pytania w innych okolicznościach, prawda?
I równocześnie to też pokazuje, jak dużą odwagą Sucholitki się wykazał, bo jednak w momencie, kiedy robimy film, który na jednej ze swoich płaszczyzn neguje rozwiązania siłowe, z drugiej strony wiemy, że w tym momencie nie uciekanie się do rozwiązań siłowych jest niemalże niemożliwe. I w tym momencie pojawia się ktoś, kto jest stamtąd i mówi: panowie, może inaczej, panowie, panie. Bardzo ci dziękuję, Aniu, za to, że przyszłaś ponownie do studia, żeby wypowiedzieć te słowa postscriptum. Anna Maria Piskorska była z nami. Bardzo ci dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję bardzo i zachęcam gorąco do seansu w kinie filmu Pamfil.
A także Wojtek Gruszka, Inka Sieprzecka i ja, Tadeusz Marek, byliśmy z Państwem w dzisiejszym wydaniu magazynu filmowego. Bardzo za to spotkanie dziękujemy, kłaniamy się nisko, mówiąc do usłyszenia.